Proszę Państwa, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Za oknami piękna polska jesień, a my komentujemy wydarzenia, które przyniósł tydzień i te, które kolejny tydzień przyniesie. W studio Ryszard Makowski,
dzień dobry.
W sieci. Józef Orzeł, Klub Ronina.
Dzień dobry Państwu.
Andrzej Rafał Potocki, portal w polityce.pl. I Grzegorz Jankowski, Superstacja, publicysta.
Dzień dobry.
A rozpoczynamy od naszej kochanej stolicy. Jest kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Posłuchajmy.
Ta najważniejsza bitwa o samorząd stoczy się tutaj w Warszawie. I dlatego ja się zdecydowałem kandydować. Dlatego, że nie można oddać Warszawy w ręce Prawa i Sprawiedliwości.
Mamusia postanowiła schedę synkowi przekazać. No, to jest po prostu tak jaskrawe i czytelne, że ciężko inaczej pomyśleć nawet.
To jest de facto próba rzeczywiście takiej czwartej kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz. No i to przypomina takie podmiany, tak jak w jakiejś tych komunistycznych partiach.
Wiele tutaj obszarów do omówienia, bo i sam kandydat, i jego szanse, i pytanie, kto będzie kontrkandydatem ze strony Prawa i Sprawiedliwości, i relacje wewnątrz opozycji, bo przecież to nie jest kandydatura uzgodniona przez całą opozycję, ale kandydatura Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Jankowski, jak ocenić tę kandydaturę i czy to jest przyszły prezydent, czy też jakaś nieudana próba ofensywy opozycji?
To jest tak, że z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej chyba jest to w tej chwili najlepszy kandydat na prezydenta Warszawy. Jak się czyta na przykład portale społecznościowe i czyta się zwolenników Platformy Obywatelskiej, no to oni uważają, że faktycznie to jest ta jedyna osoba, która jest w stanie wygrać prezydenturę w Warszawie. Zgadzam się z opiniami takimi o to, że byłaby to de facto czwarta kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz, no bo jakby tutaj ta linia tej partii, jeśli chodzi o Warszawę, się nie zmienia. Jeżeli pytasz o to, czy kto powinien kontrkandydować przeciwko Trzaskowskiemu w Warszawie, moim zdaniem szansę miałby Patryk Jaki. Miałby Patryk Jaki, dlatego, bo jest dosyć energiczny, jest przebojowy.
Tylko energią, takim szturmem na pozycję przeciwnika można tutaj Warszawę z punktu widzenia prawicy zdobyć. Natomiast taką miękką propozycją
moim zdaniem
nic
tak.
Nie
to, co zrobił Patryk Jaki w Warszawie, jeśli chodzi o reprywatyzację, no to czapki z głów tak naprawdę. To jest dużo, kawał dobrej roboty. Natomiast Warszawa jest miastem specyficznym i wyborcy w Warszawie są dosyć specyficzni. I tutaj tego zastrzyku energii, tego pozytywnego cwaniactwa potrzeba, jeśli chce się wygrać z kandydatem Platformy Obywatelskiej.
Andrzej Rafał Potocki.
Nie do końca zgadzam się z moim szanownym przedmówcą. Owszem, co do tego, że jest to najlepszy kandydat ze strony Platformy Obywatelskiej, absolutna racja. Tylko czy ten kandydat jest rzeczywiście kandydatem, który te wybory może wygrać, to już stoi pod dużym znakiem zapytania. Albowiem wbrew pozorom nie tyle moim zdaniem zagraża mu kandydatura Patryka Jakiego, czy też jakaś inna kandydatura z PiS-u, tylko to niebezpieczeństwo przegranej leży w łonie obozu opozycyjnego. Mianowicie jego kontrkandydat, najprawdopodobniej Paweł Rabiej, dla przeciętnego wyborcy warszawskiego, którym jak wiadomo w dużej mierze sprzyja opozycji, jest kandydatem pozbawionym wszelkich takich powiązań z poprzednią władzą. I nie dotyczy go powiedzenie właśnie bardzo trafne, zresztą powiedzenie posła Kukiza 15 Jakubiaka, synek mamusi. W związku z tym w pierwszej turze podejrzewam, że jeżeli wyborca będzie miał do wyboru te dwie kandydatury, czyli Rabieja i Trzaskowskiego, najprawdopodobniej wybiorą tą kandydaturę pierwszą. W związku z tym już w drugiej turze możemy liczyć na spotkanie ewentualne Pawła Rabieja właśnie z kimś z PiS-u.
No te sondaże pierwsze tego nie potwierdzają. Tutaj jednak chyba ta maszyna polityczna Platformy będzie miała spore znaczenie.
Ja od razu jeszcze bym się mógł do tych sondaży odnieść, bowiem tego typu sondaże,
które dają prowadzenie zdecydowanie
wielokrotnie, że jeżeli się pojawia jakaś kandydatura, zaraz natychmiast pojawia się sondaż, który daje tej kandydaturze dużo większą przewagę. nie chcę się podać na temat jakości tych sondaży, ale tak na mój dziennikarski nos nie jest ten sondaż adekwatny do tego, jak rzeczywiście to wygląda.
Józef Orzeł.
Kandydatura pana Trzaskowskiego wygląda jak realizacja zasady pomocniczości. Po co polityk ma być prezydentem, jak może być jego szef sztabu wyborczego? I to oznacza, że tacy specjaliści od PR-u zaczynają chcieć być wodzami. To już jest problem opozycji, ale też problem warszawiaków. Czy oni zobaczą w Trzaskowskim polityka, który chce czegoś innego niż pani Hanka, bo pani Hania by jednak przegrała te wybory. Czy dalej patrzą antypisowsko? Więc wydaje się, że klucz do wygrania leży raczej w wizerunku kandydata PiSu.
Ryszard Makowski.
To znaczy, ja uważam, że lepszego prezentu Platforma nie mogła zrobić PiSowi niż wystawienie kandydatury groteskowej, jaką jest pan Rafał Trzaskowski. Gdy zaczynałem od razu pisać komentarz do wpolityce.pl, dałem tytuł, że pan Rafał Trzaskowski rozda warszawiakom po 20 groszy. No bo była ta słynna sytuacja, kiedy tam dał 20 groszy. Ale jak już kończyłem, to już musiałem zmienić ten tytuł, bo już cały internet o tym huczał, prawda? Więc to jest tak, że sytuacja w Warszawie jest podobna, jak była wtedy, kiedy Lech Kaczyński wygrał. Wtedy był układ warszawski, któremu przewodził pan Paweł Piskorski, szczęściarz kasynowy, który tam 570 razy musiałby trafić, żeby się wytłumaczyć z tego majątku, który miał. I teraz sytuacja jest, no, według mnie nawet jeszcze bardziej sprzyjająca PiSowi. Jeżeli PiS teraz nie wygra, no to nie wiem kiedy. To jest moment taki, że tutaj jest też wymagane, żeby PiS rzeczywiście wystawił dobrego kandydata i uważam, że pan Patryk Jaki jest bardzo dobrym kandydatem, bo w poprzednich wyborach PiS wystawiał kandydatów, no, trochę niewyraźnych, powiedzmy to tak. A jak było referendum, to też nie było z takiego sprężu w PiSie warszawskim, żeby rzeczywiście przekonać warszawiaków. Bo to nie jest tak, że oczywiście jest taka teoria, że Warszawa to jest takie Lemmingowo jedno wielkie, że to takie postubeckie miasto i że tutaj trudno wygrać. No Lech Kaczyński wygrał, prawda? Więc jest kwestia dotarcia. W Warszawie mieszka masę porządnych ludzi, którzy normalnie myślą. Jest tylko kwestia, chcę zaraz jeszcze skończyć. Jest tylko kwestia, przepraszam, jest tylko kwestia, żeby do tych ludzi dotrzeć. I tutaj jest kwestia po stronie PiSu. Tutaj PiS ma naprawdę ogromną szansę. Jest tylko kwestia, żeby dotrzeć do tych ludzi na różne sposoby. Satyrą, nie satyrą. Tutaj tak siebie zareklamuję trochę, bo przecież też jak było referendum, śpiewałem taką piosenkę na referendum i ci ratuj Warszawę, ale wtedy uważam, że PiS nie stanął na wysokości zadania i nie starał się tego referendum rzeczywiście
wygrać. To jest pytanie, na ile te emocje ogólnopolskie blokują rozeznanie poszczególnych kandydatów w takich miastach jak Warszawa. No jest też pytanie, na ile reprywatyzacja będzie tu główną osią sporu w tym boju o stolicę. Rafał Trzaskowski, no już został de facto złapany na mówieniu nieprawdy, bo stwierdził, że za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz zreprywatyzowano tylko 450 kamienic, tymczasem zreprywatyzowano ponad 2000.
Tak, to jest w ogóle skandaliczne słowa. Ale panowie, zejdźmy na ziemię. W boju o prezydenturę w Warszawie liczy się przede wszystkim Trzaskowski i Patryk Jaki w tej chwili. Tak to wygląda.
Co by się nie działo
w polityce polskiej, Warszawa w dużej mierze będzie popierała kandydatów liberalnych i skupi się na jednym. Jedyną osobą, która ma szansę namieszać w całej tej stawce, jest jeszcze Jan Śpiewak. Tak naprawdę w tym wszystkim. Reprywatyzacja w tej sprawie, jak mówi Jacek Karnowski, jest elementem bardzo ważnym. Tak, to prawda. Natomiast na końcu to nie ona będzie w tym mieście decydować.
A Stanisław Karczewski, kandydat spokojny, dojrzały człowiek, reprezentujący takie skrzydło, które właśnie nie uprawia szermierki słownej.
Znaczy, tutaj jest taka sytuacja, że trzeba jeszcze pamiętać, że trzeba pamiętać, że pan Patryk Jaki jest z Solidarnej Polski, że nie jest z PiSu. Więc to może też w jakimś stopniu tam decydować, jeśli chodzi o wystawienie tego konkretnego kandydata. Natomiast uważam, że nie wystawienie pana Patryka Jakiego byłoby sporym błędem. I myślę, że tutaj trochę się nie zgadzam z panem redaktorem, bo jednak ta reprywatyzacja powinna być głównie na sztandarach, bo to było takie świństwo wyrządzone temu miastu, które już tyle wycierpiało, że to jest po prostu nawet brakuje słów, że 40 tysięcy ludzi wyrzucić na bruk, to się w ogóle nie mieści w głowie. I trzeba, ale trzeba o tym też mówić. Też nie można powiedzieć, że to w zasadzie to była reprywatyzacja, ale zajmijmy się słupkami na chodnikach.
Andrzej Potocki.
Chcąc, nie chcąc, reprywatyzacja będzie głównym tematem tej kampanii wyborczej. Poza tym Trzaskowski przestrzelił się ze swoją kandydaturą w tym sensie, że po prostu ma zbyt dużo czasu do wyborów. No przecież pamiętamy sytuację, co prawda tak właśnie PO mówi, że
poza tym, przepraszam, to jeszcze ja tym razem wyjdę słowo, jednak jest tak, że Kraków i Warszawa, wiadomo jak się tam czasami kochają,
ale
a jednak pan
Trzaskowski jest urodzony w Warszawie, także
no tak, ale był kandydatem z Krakowa też.
No tak, oczywiście, że tak, stąd było Trzaskowski.
No właśnie.
Trzaskowski, prawda, tam był ten moment. Ale wracając do tego, do kwestii reprywatyzacji, to będzie główny miecz przeciwko Trzaskowskiemu, który będzie używany permanentnie przez cały czas trwania kampanii wyborczej. Ja dlatego optuję za kandydatem Nowoczesnej, ponieważ gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I przy odpowiednim nagłośnieniu kandydata Nowoczesnej, jeżeli oczywiście Nowoczesna będzie w stanie pójść na spór z Platformą Obywatelską o tą kandydaturę, uważam, że Rabiej ma większe szanse.
Józef Orzeł w tej sprawie już.
To powiedzmy sobie tak, bo jednego wątku nie ruszaliśmy. Komisja reprywatyzacyjna to jest starcie władzy centralnej, rządu i parlamentu z tym, co się działo w Warszawie, czyli z władzą samorządową, która na tę reprywatyzację pozwalała. Jeśli tak jest, to jaki czy inny kandydat PiS-u będzie pokazywał, co państwo w stanie jest zrobić, żeby obronić ludzi, szczególnie lokatorów mieszkających w Warszawie, przed tym, co może im zrobić władza samorządowa. Trzaskowski jest kontynuacją tego. Co więcej, jeżeli reprywatyzacja będzie, a będzie głównym tematem, zaraz powiem zresztą dlaczego, to wtedy okaże się, że Schetyna zabił Trzaskowskiego. Własny szef partii swojego kandydata. A to dlatego, że przedstawił, mam nadzieję, że o tym będziemy mówili, program likwidacji państwa polskiego poprzez oddanie większości kompetencji władzom samorządowym. Czyli jeśli Platforma wygrywa, to samorządy są jeszcze silniejsze i spokojnie będą mogły te platformiane samorządy reprywatyzować wszystko, co jest. Czyli Trzaskowski będzie kontynuacją tej reprywatyzacji i tu się absolutnie nie obroni, bo to byłoby sprzeczne z programem
Proszę
jego
Państwa,
partii.
Już kończymy temat Warszawy.
Tylko jeszcze powiem, bo tutaj pan redaktor mówił o kandydaturze pana Pawła Rabieja, ale też jest rozpatrywana przez kandydatura pani Gasiuk-Pichowicz, która według mnie byłaby nawet bardziej atrakcyjna.
To już jest
polityka.
Wiele się będzie działo, na pewno są też ciekawe komentarze w prasie. Na przykład dzisiaj w Gazecie Wyborczej Jarosław Kurski stwierdza z takim tonem pretensji, że wasze gry, ambicje i napęczniałe gruczoły egocentryzmu nikogo nie interesują, czyli ta licytacja Nowoczesna Platforma nie podoba się wielu komentatorom. Uznają, że to jest jakiś koniec marzeń.
A po kim widać napęczniałe gruczoły?
Może to przejdzie. Napęczniałe gruczoły egocentryzmu, proszę Państwa, ale egocentryzm, ambicje, to nie jest oczywiście domena opozycji. Po stronie rządowej też tego typu zjawiska występują i mamy oczywiście temat rekonstrukcji rządu, co nieco już wiemy. Posłuchajmy.
Te najczęściej pojawiające się nazwiska, czyli minister Strzeżyńska, minister Waszczykowski, to są pewniacy?
Pewniaków nie ma. Poczekajmy na decyzję pani premier.
Sama pani premier utrzyma stanowisko?
Sama pani premier utrzyma stanowisko.
Panie marszałku, kiedy nastąpią te zmiany w rządzie?
No tak jak mówiła pani premier, czyli mniej więcej w połowie listopada.
Proszę Państwa, to było najważniejsze pytanie ostatnich tygodni. Czy pani premier utrzyma stanowisko? Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości, człowiek bardzo blisko Jarosława Kaczyńskiego, twierdzi, utrzyma stanowisko. Czy to jest już taka kropka na dni, zdaniem Grzegorza Jankowskiego? Czy można powiedzieć, że ta sprawa premierowstwa jest rozstrzygnięta? Bo nawet po tej wypowiedzi są też opinie czy takie sygnały ze strony niektórych polityków, że jeszcze poczekają.
No tak, chociażby Adam Bielan powiedział to ostatnio, wicemarszałek Senatu bodaj wczoraj, że sprawa premierostwa jest nierozstrzygnięta. Znaczy, można mieć pretensje do obozu rządowego w tej chwili, tak jak, że cały czas mówi o rekonstrukcji od wielu tygodni, a nic się nie dzieje. Pamiętajmy, że pani premier i Jarosław Kaczyński bodaj powiedzieli wcześniej, że o rekonstrukcji się nie mówi, ją się po prostu robi. A tymczasem od kilku tygodni dostajemy informacje, i to sprzeczne, na temat rekonstrukcji. Pani premier będzie, pani premier nie będzie, ten minister pójdzie, tamten minister nie
pójdzie.
No tak,
ale jest różnica w wiarygodności oceny sytuacji między Ryszardem Terleckim tu w tym kontekście, w kontekście premierostwa, a innych polityków, no bo inni politycy mogą grać, mogą próbować tak, napędzać sytuację, a tu chyba jednak dlatego mamy coś z centrum.
Jasna informacja, jasne zakończenie tej sprawy. Jeżeli mówimy o rekonstrukcji od kilku tygodni, okej, wychodzimy z jasnym komunikatem, rząd będzie wyglądał w ten sposób, pani premier zostaje i już, po prostu.
Andrzej Potocki.
Też jestem tego samego zdania w tym przypadku.
Dziękuję. Józef Orzeł.
Ciekawe. Na poważnie. Rekonstrukcja rządu powinna odbyć się rok temu w lipcu. Wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński usunął ministra skarbu, mówiąc dość jednoznacznie, że nie podobało mu się to, co tam się dzieje, że minister budował jakiegoś typu imperium. Pani premier odpowiedziała na to, że minister był bardzo dobry, tylko właśnie skończył swoją misję i więcej odwoływania ministrów nie będzie. To było pierwsze starcie, słabo zauważone przez media. Teraz mamy do czynienia z kontynuacją, tylko teraz wydaje się, że rekonstrukcja leży w rękach pani premier. Różnica w notowaniach między Jarosławem Kaczyńskim a panią premier jest tak duża, jeśli chodzi o popularność, zaufanie i tak dalej, że myślę, że Jarosław Kaczyński nie zdecyduje się w tej chwili na to, żeby zamienić panią premier i myślę, że pani premier dotrwa przez 2 lata do wyborów parlamentarnych. Ale jeśli tak będzie, to po pierwsze, rekonstrukcja jest w jej ręku, a jak mówił chyba mówiła minister Rafalska, ona nie będzie tak duża, jak się mówi w prasie, czyli to będzie malutka i nieznacząca rekonstrukcja, a według mnie ta rekonstrukcja powinna być dość poważna, ponieważ grozi PiS-owi, tak samo jak wszystkim partiom, takie zbytnie przywiązane do władzy, do stanowisk, do pieniędzy. I tutaj tym strażnikiem jest Jarosław Kaczyński, czyli to jest wszystko w jego ręku.
Ryszard Makowski.
Znaczy to jest tak, że cała ta rekonstrukcja i to, ta zmiana premiera, że prezes Kaczyński powinien być premierem, to jest wrzutka opozycyjna od samego początku.
Nie. Ale to się absolutnie nie zgodzę.
No, a dlaczego?
Poważni politycy Prawa i Sprawiedliwości.
No nie, część polityków PiS-u jest w opozycji. Może
skończę zdanie chociaż.
Ale
przepraszam, ale od początku, prawie od 2015 roku słyszymy ten argument, że jednak premierem powinien być przywódca partii. Ten argument cały czas jest podnoszony przez opozycję.
To problem z koordynacją.
No, może jest problem z koordynacją, ale sytuacja rządu jest bardzo dobra. Tym bardziej, że pani premier jeszcze teraz została uznana przez Forbes, nie wiem, przez miesięcznik, bo tak dokładnie nie czytuję tej gazety, ale znalazła się tam na 10. miejscu, jeśli chodzi o najbardziej wpływowe kobiety świata, prawda? Więc to jest dosyć...
No nie wiem, czy to dla człowieka takiego jak Jarosław Kaczyński, który życie spędził, żeby zmieniać, czy sondaże i tego typu rzeczy są argumentem rozstrzygającym.
Konkludując, uważam, że wymiana pani premier byłaby ogromnym błędem, bo byłoby to niezrozumiałe dla elektoratu PiS-owskiego, tym bardziej, że drugi ośrodek, który był dla elektoratu PiS-owskiego bardzo taki, no bardzo dobry, nagle się okazał ośrodkiem dla elektoratu PiS-owskiego.
Dla Jarosława Kaczyńskiego najważniejsza jest sprawność i pewna stabilność układu rządzącego. Andrzej Potocki.
Ja bym chciał dokończyć. Mianowicie moim zdaniem istnieje coś takiego jak reforma strukturalna rządu i na niej bym się chciał skupić. Mianowicie nie tyle chodzi tu o wymianę ministrów pod względem merytorycznym, ale raczej spowodowaną czynnikami zewnętrznymi, to znaczy koniecznością reorganizacji pewnych struktur, które mają usprawnić rządzenie. Ja mam na myśli Ministerstwo Cyfryzacji na przykład, które w dobie wyzwań czekających państwo polskie w najbliższym czasie, a dokładnie chodzi o cyberwojnę. Podzielenie tego ministerstwa według tego, co się mówi, na Ministerstwo Obrony Narodowej oraz na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydaje się takim złym pomysłem. Ale jak już wspomniałem, nie jest to reorganizacja merytoryczna, tylko reorganizacja strukturalna. I podobna jest kwestia z Ministerstwem Infrastruktury, które ma ponoć przejść, są takie plany, ma ponoć, rozpatruje się tą możliwość, że przejdzie pod Ministerstwo Infrastruktury Macieja Morawieckiego.
Rozwoju Mateusza Morawieckiego.
Także to są jedyne te dwa uchwytne momenty, które ja bym widział w rekonstrukcji. Natomiast co do reszty...
Grzegorz Jankowski, czy my dobrze śledzimy wydarzenia, czy patrzymy na to, co istotne? Pytanie, czy na przykład to, że Jarosław Kaczyński, chory, nie pojawi się na konwencji Polski Razem. Czy to jest wydarzenie, które należy odnotować, które niesie ze sobą większe znaczenie niż tylko no, jakiś przypadek?
Znaczy ja ufam, że Jarosław Kaczyński w tej sprawie jest akurat faktycznie, autentycznie chory. Oczywiście wielu komentatorów zadaje sobie pytanie, czy jest to choroba dyplomatyczna i czy w ten sposób, ale wydaje mi się, z tego co się orientuję, tak, jest to prawdziwa choroba.
Znaczy, ja
i tutaj...
mogę tylko powiedzieć, że Janek Pietrzak mi powiedział, że...
No i kolega mi wchodzi tak, w słowo teraz.
Ale tutaj z konkretem. Janek Pietrzak powiedział, bo jutro jest taka uroczystość wręczenia nagród, że Polska była Polską. Janka Pietrzaka powiedział, że rzeczywiście prezes nie będzie mógł być, bo ma gorączkę.
Ale panowie, chciałbym dokończyć swoją myśl. Oto jest tak, że Jarosław Kaczyński zdecydowałby się zostać premierem pod dwoma warunkami. Pierwszy warunek to jest taki, że albo sytuacja międzynarodowa zaczyna być napięta i naprawdę trzeba wziąć rząd porządnie w trugle, albo pod drugim warunkiem, oto takim, że sytuacja w kraju zaczęłaby się gdzieś rozłazić, rozchodzić po... I byłaby to nie do opanowania. I to były tylko te dwa zasadnicze warunki. W tej chwili pamiętajmy, Beata Szydło jest premierem, który jest kochany przez dużą część Polaków. Jest autentycznie lubianym premierem. Nie zapominajmy o tym. Jest to pewien fenomen. Więc w tej chwili prawdopodobnie Jarosław Kaczyński na to się nie zdecyduje.
No, znaczy, uważam, że pani, trzeci, że pani Beata Szydło przede
moment,
wszystkim...
kiedy Jarosław Kaczyński może zostać premierem, to znaczy po następnych wygranych ewentualnie wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość. I to byłby ten moment zmiany premiera właściwy.
Ja tylko uważam, że pani Beata Szydło reprezentuje słynną dla premierów po 89 roku siłę spokoju. I chyba
I
największą Józef siłę
Orzeł
spokoju ze wszystkich premierów.
No. Kończy wątek rządowy.
To, o czym mówił pan Andrzej Potocki. Ustrojowo, jak się przyjrzymy na to, co robi rząd, to jest kilka dziedzin, które powinny zostać zasadniczo zmienionych. Cyfryzacja to jest jedno. Tu, jak już mówiłeś o cyberbezpieczeństwie, to jest tak. W każdym porządnym kraju istnieje dowodzenie cyberbezpieczeństwem oddzielnie. Dla wojska, dla policji i administracji, dla cywilów i biznesu. Ministerstwo Cyfryzacji nie może jako cywilne dowodzić tym procesem. To musi być rozdzielone. Stąd może być pomysł na rozdzielenie ministerstwa. Ale leży, to trzeba sobie jasno powiedzieć, sytuacja w służbie zdrowia i trzeba przygotować jakąś zasadniczą zmianę. Tej zmiany nie da się prowadzić szybko, czyli raczej po wyborach parlamentarnych, ale potrzebne są 2 lata na przygotowanie. To jest strasznie trudna i bardzo ważna rzecz.
Proszę państwa.
I jeszcze trzecia rzecz, a propos tego, kiedy Jarosław Kaczyński miałby przejąć władzę. Wtedy, kiedy coś mogłoby się sypać, także w obozie władzy. Jeśli nie będzie rozstrzygnięty spór z prezydentem w sprawie sądownictwa, to być może to jest punkt, w którym należałoby myśleć o wzmocnieniu
władzy. No właśnie, Józef Orzeł wspomniał o reformie sądownictwa. O tym chciałem wspomnieć, ale najpierw element nieco inny, ale dotykający tej sprawy, czyli Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła asesorów przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, kandydatów na takich próbnych sędziów. Powiedziała, że albo nie mają badań lekarskich, albo coś tam w papierach nie pasuje. Posłuchajmy.
Te sprzeciwy zostały wyrażone niezasadnie. Podkreślę, sprzeciwy z uwagi na niespełnianie wymagań formalnych. Nie mówimy tutaj o kwestiach merytorycznych, którymi KRS się nie zajął z uwagi na, w jego ocenie, niespełnianie przez nas wymogów formalnych.
Czy chcielibyście państwo być sądzeni przez asesora z plakietką "Przyrzeczenie odbierałem przed ministrem Ziobro"?
Oceniam tę decyzję jako krzywdzącą, pochopną i wydaje mi się, że pozbawioną podstaw prawnych.
Rada analizowała każdy przypadek oddzielnie i ponieważ w większości przypadków brakowało zaświadczeń lekarskich i psychologicznych, a w pozostałych przypadkach występowały inne braki, Rada nie mogła powołać asesorów, których przedłożył minister.
Myślę, że my nie po to uczymy prawników, żeby nagle na końcu tej ścieżki edukacyjnej spotykała ich taka absolutnie niezasłużona polityczna decyzja zamykająca drogę do zawodu.
My oceniamy decyzję Krajowej Rady Sądownictwa jako skandaliczną, jako taką, która pokazuje, że wymiar sprawiedliwości wymaga szybkiej, tak naprawdę szybkiej reformy i daleko idącej, a że sama Krajowa Rada Sądownictwa w tym kształcie jest zupełnie niereformowalna.
Krajowa Rada Sądownictwa to jest serce wymiaru sprawiedliwości. Ona miała być zreformowana, odnowiona, właściwie całkowicie zmieniona, ale były weta prezydenta. W tym kontekście także mamy doniesienia o tym, że nie ma porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem Dudą w sprawie projektów prezydenckich, że tutaj trwa klincz i nie bardzo widać, kiedy to wszystko się rozstrzygnie. I jest pytanie, Krajowa Rada Sądownictwa blokująca asesorów, co mówi, co chce powiedzieć opinii publicznej, że to my nadal decydujemy o karierach?
Tak, ewidentnie jest to ruch polityczny, jest to ruch pokazujący, że Krajowa Rada Sądownictwa jest stroną w tym sporze politycznym i będzie broniła swojej korporacyjności, będzie broniła swoich praw, będzie broniła swojej władzy. Ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że to jest tak naprawdę perspektywicznie strzał w kolano. Bo Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła w tej chwili własne środowisko. Tak, dokładnie. Podzieliła własne środowisko i wywołała ferment.
No ale to nie są przecież, idioci. No ci ludzie doskonale wiedzą, gdzie żyją, analizują
nie,
sytuację.
Nie, oni są przystawieni do ściany w tej chwili. Oni się tak naprawdę boją teraz i oni w ten sposób reagują. I tu jest pytanie teraz do polityków. Kochani, od lipca są weta. Mamy już prawie zimę, dzieje się nic i są tego rodzaju sytuacje, więc jest pytanie, co dalej? Sądy naprawdę wymagają w tej chwili reform. Ludzie domagają się sprawiedliwości. Naprawdę nic się w tej sprawie nie dzieje. Tyle miesięcy, patu tak naprawdę zupełnego. Jak to wytłumaczyć?
Czyli to zwiększa presję na prezydenta, by był bardziej elastyczny w swoich rozmowach z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości?
Grzegorz mówi, że to jest pytanie do polityków, a ja bym to bardziej skonkretyzował. To jest pytanie do pana prezydenta, albowiem to przez pewne idee pana prezydenta ta reforma jest blokowana. Mianowicie upieranie się przy 3/5, na co zresztą PiS wyraził zgodę i ustąpił w pierwszym rozdaniu parlamentarnym. Ale potem w drugim, w przypadku kiedy te 3/5 nie wyłoni nowego KRS-u, trzeba szukać innych rozwiązań, bo przecież wiadomo, że w obecnej sytuacji w Polsce i napięciach, jakie są pomiędzy obozem rządzącym a opozycją, wybranie KRS-u na zasadzie konsensusu przy większości 3/5 parlamentarnej jest po prostu, powiedzmy sobie szczerze, niemożliwe. Trzeba być realistą. W związku z tym ten drugi krok, jeżeli będzie dalej 3/5, w związku z tym doprowadzi to do pełnego pata, a nie zapominajmy, że w grudniu kończą się kadencje niektórych sędziów w KRS-ie.
Czyli tracimy...
A żeby jeszcze był komplet, to przypomnijmy sobie, ilu sędziów w KRS-ie było za decyzją zablokowania kandydatur na sędziów tych młodych ludzi, asesorów. To był stosunek 12 było za, 3 przeciw. W związku z tym w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiada 12 sędziów, którzy stoją murem za korporacyjnością oraz są zdeterminowani do tego stopnia, że nawet blokują, potrafią zablokować kariery 240 młodym asesorom, których celem życia było zostać sędzią. I to jest pytanie do prezydenta Dudy. Jak długo jeszcze będzie upierał się przy swoim stanowisku 2x3/5?
Józef Orzeł.
No to zaczynając od 3/5, ja bym zapytał publicznie pana prezydenta, czy on może mi podać akt prawny, w którym jest napisane, że jeżeli nawet jakaś partia czy blok miałby 99% poparcia w narodzie, a może nawet 100%, to też nie może podejmować decyzji, ponieważ nie może tak być, żeby decyzje były jednopartyjne.
Znaczy teoretycznie jest argument za tymi propozycjami prezydenta, to znaczy jednopartyjny wybór zmniejsza legitymizację i wystawia na ataki.
Ale to jest argument polityczny. Ja pytam, jaką podstawę prawną ma taka decyzja prezydenta upierać się przy tych 3/5. Według mnie w polskim prawie czegoś takiego nie ma. I to dopiero konstytucja ustawia takie normy, jak 3/5, jak tam 2/3 posłów w jakiejś sprawie, jak większość bezwzględna i tak, tylko konstytucja.
Czyli bardzo rzadko powinniśmy sięgać po wyższe progi.
Więcej. Musimy mieć większość 2/3 w Sejmie, żeby móc do konstytucji taką normę wpisać. Czyli według mnie stanowisko prezydenta jest pozaprawne, jest polityczne. Jeżeli prezydent wchodzi na ścieżkę sporu politycznego z własnym obozem, to właśnie tak jak Grzegorz mówił, to sobie KRS strzelił prezydentowi w kolano, nie tylko sobie. Bo jak widać, KRS jest już na ścieżce zejścia. Dlatego, że on pokazał jedną bardzo fajną rzecz. Nie tylko to jest korporacja, ale to jest korporacja starych ludzi. Oni są przeciwko młodym, którzy spełnili wszystkie warunki, ponieważ to oni na 99% mają prawną rację w tym sporze i im się, jak psu buda, to sędziostwo należało. I jeżeli tak jest, to oznacza, że prezydent broni przegranej sprawy i to jest to, co mnie najbardziej zastanawia.
No rozmowy się toczą, więc może jest szansa.
TVP Info wzruszył mnie pan poseł Piotrowicz, który tłumaczył, że przecież, zresztą słusznie, że większość parlamentarna nie jest jednopartyjna w tej chwili. To są trzy partie. Jest Solidarna Polska, jest PiS i jest partia Razem. No i więc tutaj pan prezydent w zasadzie
To już stało się takim sporem ambicjonalnym, prestiżowym, w którym już to się oderwało od samego znaczenia. To jest albo ja, prezydent, albo wy, pisowcy.
Ale to jest tak, że w zasadzie ta Krajowa Rada Sądownicza i pan sędzia Żurek, który nie jest osobą specjalnie wiarygodną, bo tam przy nim krążyły różne rzeczy, że wytaczał sprawę własnej córce alimenty, który podejmuje...
I nawet nie umie przemówienia wygłosić na demonstracji antyrządowej, bo czyta z kartki.
No tak, to rzeczywiście to skandal jest. Ja to
bo chcę powiedzieć dokładnie to, co sobie zaplanował.
Ale to jest tak, że jakby w zasadzie działał na młyn PiSu. Ja nie wiem, czy tego nie widzi. A poza tym to jest tak, że wyczytałem w internecie, internet nie zawsze jest stuprocentowym źródłem informacji, ale że podobno także córka pani wicemarszałek Dolniak z Nowoczesnej została w tym pakiecie odstawiona od zasiadania w sądownictwie.
To też jest dążenie do tego, żeby zdelegitymizować przyszłą reformę wymiaru sprawiedliwości. Znaczy blokujemy jakiekolwiek zmiany. Gdy już zmiana nastąpi, mówimy, ta zmiana jest nieważna, niedemokratyczna, nielegalna. To też jest taki zamiar, moim zdaniem, mierzony w przyszłość. Andrzej Rafał Potocki kończy ten wątek. Bardzo proszę.
Tych 12 sędziów, którzy głosowali przeciwko wprowadzeniu do zawodu asesorów, pokazuje dobitnie, bo to jest 12 na 15, przypominam, że KRS wymaga reformy kadrowej. I ta reforma kadrowa jest bezwzględna przy tych większościach.
Czekamy na Sąd Najwyższy.
Proszę państwa, staramy się w salonie dziennikarskim śledzić ważne zmiany i chyba taka ważna zmiana właśnie zachodzi w polskiej polityce zagranicznej. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiedział korektę polityki wobec Ukrainy. Oto jego słowa.
Oba państwa mają inną koncepcję jednak pojednania. My mamy świadomość, jak ważna jest dla nas Ukraina ze względów geopolitycznych, jak ważne jest utrzymanie niepodległości państwa ukraińskiego, co jest istotnym elementem naszego bezpieczeństwa. Ale Ukraińcy, wiedząc o tym znaczeniu swojego państwa dla naszego bezpieczeństwa, uważają, że w takim razie kwestie, jakie nas dzielą, szczególnie kwestie historyczne, powinny zejść na drugi, trzeci plan. My odpowiadamy, nie może tak być. Nie może być tak, że geopolityka, że zagrożenie rosyjskie będzie wymówką, iż przez lata nie będziemy rozstrzygać kwestii, które nas dzielą z historii. Panie ministrze...
A więc proszę państwa, ma powstać lista obejmująca nazwiska ukraińskie działające przeciwko polskiej racji stanu, czy szczególnie prowokujące. Osoby z tej listy nie będą mogły wjechać do Polski. Kolejna próba otrzeźwienia, powiedzenia halo Kijów, nie idźcie drogą banderyzmu, bo to was donikąd nie doprowadzi. My na to nie pozwolimy, ale jednocześnie też sytuacja niezwykle trudna, no bo nie da się prowadzić polityki, czy bardzo trudno jest prowadzić politykę trochę agresywną, a widać, że też są w Polsce środowiska, które chcą podpalać te relacje polsko-ukraińskie. Józef Orzeł, jak widzi tę sprawę?
Tu są trzy punkty tej polityki. Pierwsze to jest polityka historyczna, to co się działo w czasie wojny i dwa lata później, te rzezie czy ludobójstwo. Druga rzecz, To jest zimna polityka polskiego interesu teraz. W naszym interesie jest, żeby Ukraina była silnym, niepodległym państwem, broniącym nas też przed fizyczną bliskością Rosji. I trzeci punkt, to jest milion albo więcej Ukraińców w Polsce. Dojrzałe państwo musi oddzielać swoje emocje, swoją historię, swoją tożsamość od polityki bieżącej i tego Polska się musi nauczyć i rząd polski się tego musi nauczyć, bo to jest proste. Jasne jest, Ukraina prowadziła, czy Ukraińcy, czy ruchy ukraińskie prowadziły politykę i działania antypolskie, zbrodnicze. Drugą rzeczą, teraz mamy mieć państwo, trzecią rzeczą, musimy się zająć tym milionem Ukraińców, tak jak się proponujemy, żeby Zachód Europy zajął się imigrantami muzułmańskimi. Musimy mieć jasność, że ci Ukraińcy będą lojalni wobec państwa polskiego.
Ryszard Makowski, przepraszam, że przerywam, ale czas goni.
No to jest dosyć trudny temat, bo wiadomo, że nam zależy na tym, żeby stosunki z Ukrainą mieć jak najlepsze. Jesteśmy krajami graniczącymi. Natomiast to rzeczywiście też nie można dopuszczać do tego, żeby ta polityka historyczna była aż tak różna w obu krajach. No nie może być tak, że dla Ukraińców to będą bohaterowie, a dla nas zbrodniarze. No,
tylko, że ja się obawiam, że Ukraina jest bardzo łatwym celem dla wielu środowisk. To się wiąże z takim historycznym, lekkim poczuciem wyższości, prawda? Z tym, że ona jest słaba, biedna. No, ale i żeby się nie okazało, że to jest nasz główny, główny wróg dziś.
Jeszcze dwa słowa, ale Ukraina też daje dziwne sygnały.
Daje.
Zatrudnienie pana Balcerowicza, zatrudnienie pana Nowaka, to są sygnały dosyć
znaczy,
dziwne.
Tak, ale panowie, pamiętajmy jednej rzeczy, zgadzam się z panem Orłem. To jest tak, mamy milion Ukraińców w Polsce, których powinniśmy asymilować i pogłóżmy się z tym. Ja jestem za tym, żeby to byli niebawem obywatele Polski, bo tak to będzie wyglądało i ich dzieci będą obywatelami polskimi.
Bo albo przybysze z krajów arabskich, albo Ukraińcy, no gospodarka nie pojedzie bez imigrantów.
Tak, dokładnie. I drugi ważny element. Drodzy panowie, to Jacek dobrze powiedziałeś o tych, którzy próbują w Polsce podpalać stosunki polsko-ukraińskie. Ukraina w tej chwili, w tej sytuacji, jaka jest w Europie, jest naszym buforem. Po prostu. Czy nam się to podoba? Czy nam się to nie podoba i tak powinniśmy ten kraj w tej chwili postrzegać.
No sytuacja nie jest idealna, jeśli chodzi o Ukrainę. Owszem, jest to bufor, jest to sojusznik, no ale niestety polityka historyczna, dokładnie kierunek, w którym ta polityka historyczna ukraińska obecnie idzie, jest dla Polaków co najmniej, musi być co najmniej niepokojący. Mnie podoba się pewne takie rozwiązanie, które można by doraźnie zastosować, a może nawet i na dłuższą metę. Mianowicie, jak wiadomo, cały ten banderyzm, cała ta ideologia banderyzmu w czasie II wojny doprowadzała również do rzezi nie tylko Polaków, ale także i przedstawicieli narodu żydowskiego. W związku z tym, jak gdyby sygnalizowanie, ostatnio modne powiedzenie, sygnalista, prawda? Polska w roli sygnalisty środowiskom wpływowym żydowskim w Stanach Zjednoczonych, rysowanie im tego zagrożenia, na pewno by spowodowało jakiś wpływ na korektę polityki Kijowa. Odnośnie, oczywiście mówię o polityce historycznej.
A mamy też ciekawe informacje z Zachodu, to już tylko zasygnalizuję, proszę państwa, niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen stwierdziła, że należy wspierać, jak to ujęła, czy gdzieś mam to zanotowane, zdrowy, demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce.
Niemiecka minister oporu,
nie, to w oryginale, ruch oporu to było chyba nadużycie w tłumaczeniu, tak. Chodziło o zdrowy, demokratyczny opór. Grzegorz Jankowski, tak, znasz Niemcy doskonale.
Pamiętajmy panowie, wśród Niemców dominuje brak wiedzy o Polsce. Naprawdę. I to często wśród Niemców wysoko postawionych i wykształconych. Oni naprawdę powielają kalki, które wyczytają w prasie. To jest akurat
co
minister...
jest skutkiem niemieckiej polityki historycznej.
Tak, dokładnie, zgadzam się. A to, akurat w tej sprawie to jest pani minister, więc ona powinna mieć większą wiedzę i większą świadomość. No ale w tej sprawie powiedzmy, że stawiam na całkowitą niewiedzę pani minister.
Moim zdaniem też jest ciekawe, że pani minister twierdzi, że to jest opór młodego pokolenia, jak rozumiem, przeciwko reżimowi, który wspierają starzy ludzie. A badania pokazują, że to sytuacja bardziej złożona, bo poparcie wśród młodzieży jest raczej na rzecz zmian w Polsce, niż tego, co było.
Bardzo mi się podobają takie stwierdzenia przedstawicieli niemieckich władz, kiedy chcą popierać jakiś opór, bo z tego co pamiętam, to ostatni raz Niemcy popierali ruch oporu w 1945 roku i to był werwolf. To jest... W każdym razie, ale żarty na bok. W każdym razie wydaje mi się, a czy w ogóle
ostatnie zdanie
pani von der Leyen jest postrzegana jako jeden z najgorszych ministrów w tym rządzie, to jest raz, a dwa, lepiej niech ona się zajmie naprawą
ubotów. Jeśli chodzi o stosunki niemieckie, to chyba nawet ciekawsze jest to, że Włosi wystąpili teraz o reparacje wojenne, co nam chyba też otwiera...
Proszę państwa, pozdrowienia, reparacje w tle oczywiście, pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują, bo teletransmitują, bo czynią to od lat. Bardzo dziękujemy. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Wija w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksawopolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość, oczywiście Radio Warszawa 106,2 w stolicy, radio, z którego ta audycja wyszła. Ja bardzo dziękuję gościom. Ryszard Makowski, dziękuję Józef bardzo. Orzeł, dziękujemy. Andrzej Potocki i Grzegorz Jankowski. To był Salon Dziennikarski, proszę państwa. Zapraszamy za tydzień. Życzymy miłego weekendu. Zachęcamy do spacerów. Do zobaczenia.